A teraz czas na sprawy europejskie. Naszym gościem profesor Tomasz Grosse, politolog europeista, wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Nie mamy dużo czasu, to od razu ad rem, panie profesorze. Dwie sprawy musimy omówić. Pierwsza, to chyba długofalowo istotniejsza, czyli kwestia systemu relokacji migrantów w Unii Europejskiej. Wraca pomysł kar. To wszystko za sprawą szwedzkiej prezydencji i chyba też Komisji Europejskiej. W jakim punkcie jest ten pomysł? Czy znowu czeka nas kryzys o imigrantów w Unii Europejskiej?
No wszystko na to wskazuje, że otworzono puszkę Pandory i nie wyciągnięto żadnych wniosków, jeśli chodzi o poprzedni kryzys, kiedy to wprowadzono ten mechanizm przymusowej relokacji. On był nierealizowany przez większość państw członkowskich, tylko jedno państwo zastosowało się w pełni do tej regulacji. Wszystkie inne w mniejszym, większym stopniu je zignorowały. Oczywiście wywołało to gigantyczny spór polityczny, kryzys i też podważenie autorytetu poszczególnych instytucji unijnych. Teraz się wraca do tego samego. No i możemy spodziewać się podobnych skutków, czyli że państwa nie będą przestrzegać tej regulacji. Pojawią się bardzo głośne protesty, naciski polityczne. Rządy, zwłaszcza jeżeli będą w okresie wyborczym, no to będą musiały po prostu brać pod uwagę to, że stosowanie tego mechanizmu może przyczynić się do ich klęski wyborczej.
A na ile jest tak, że to jest mechanizm jeszcze możliwy do zablokowania na Radzie Europejskiej albo na Radzie do spraw Unii Europejskiej? Czy to już jest tak, że to jest wyłączna kompetencja niejako urzędnicza komisji? Komisja i prezydencja może postanowić, że wprowadzamy taki mechanizm i rządy albo mogą się buntować, no albo muszą przyjąć dyrektywę. Jak to wygląda?
No przede wszystkim rządy muszą zadecydować odpowiednią większością. I pytanie, czy taka większość powstanie, czy nie. Z tego, co wiemy, polski rząd jest przeciwko i kilka innych państw też jest przeciwko. Natomiast to samo było przecież w 2016 roku. Zebrała się większość państw, które przyjęły tą nieszczęsną regulację, ale pomimo tego później jej nie respektowały i nie wdrażały, bo opór społeczny, opór polityczny w ich krajach był tak potężny, że starały się po prostu robić wszystko, żeby tej regulacji nie implementować. W związku z tym my mamy powtórkę z rozrywki, mówiąc krótko, czyli istnieje szansa, że ten przepis przejdzie przez głosowanie większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej, natomiast tak czy inaczej burza polityczna jest bardzo prawdopodobna i trudności w egzekwowaniu tego prawa w praktyce mogą być bardzo poważne.
Czeka nas jeszcze głosowanie, jak rozumiem, Warszawa. No, na pewno takie są zapowiedzi, że trudno, żeby było inaczej, będzie przeciwko. Kto jeszcze może być przeciwko i ile państw trzeba zebrać, żeby tego rodzaju pomysły szwedzkiej prezydencji i Komisji Europejskiej blokować? I czy temat zniknie, jeżeli się prezydencja skończy? Bo następni chyba są Hiszpanie, a oni patrzą na ten kryzys troszeczkę inaczej, przynajmniej tak się wydaje.
No tutaj nie mam pełnej wiedzy, jak ta sytuacja wygląda, jeśli chodzi o rozkład głosów. Natomiast sprawa jest bardzo kontrowersyjna i troszeczkę tutaj jesteśmy pod takim przymusem, jeśli chodzi o szwedzką prezydencję, jeśli chodzi o komisję. I jest próba jakby wymuszenia tej regulacji przed, zwłaszcza zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, żeby wprowadzić tą regulację na tyle wcześniej, żeby ona nie wpływała na wynik wyborczy, jeśli chodzi o szanse wyborcze, zwłaszcza tych ugrupowań proeuropejskich i liberalnych, które najczęściej popierają takie rozwiązania. Natomiast trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie są szanse, ale skoro komisja się upiera i prezydencja też jest w pewnym natarciu, to znaczy, że muszą być stosunkowo duże te szanse na przyjęcie tej regulacji, ale tak jak powiedziałem, to samo mieliśmy w 2016 roku, znalazła się większość, ona bardzo szybko zresztą przyjęła ten mechanizm, bo pracowano w ekspresowym tempie. To nie jest tylko kazus polskiego parlamentu, który potrafi bardzo szybko procedować ustawy, ale w Unii Europejskiej też czasami stosuje się ekspresowe tempo prac legislacyjnych. Niemniej no, przyniosło to opłakany skutek i regulacja faktycznie rzecz biorąc nie weszła w życie, bo państwa członkowskie w bardzo niewielkim stopniu ją realizowały.
Panie profesorze, to jeszcze drugi temat, czyli ostatni wyrok TSUE w polskiej sprawie. Niemieckie media piszą, że to dobrze, że tak aktywny jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to jedyny, czy jeden z niewielu środków nacisku na polski rząd. Jakie w zasadzie dalej ma polski rząd pole działania i czy faktycznie ten wyrok był taki trudny i taki ostry wobec Polski?
Znaczy, zacznijmy od tego, że przynajmniej w mojej opinii, ale też opinii niektórych prawników, konstytucjonalistów, Trybunał przekracza kompetencje, które mu zostały powierzone w traktatach, czyli wchodzi w domenę, która powinna być tylko i wyłącznie decydowana przez wyborców w państwach członkowskich. Druga rzecz jest taka, że no mamy tutaj troszeczkę odgrzewane kotlety, czyli nie istnieje Izba Dyscyplinarna, a Trybunał wypowiada się o tejże instytucji, jaka ona w gruncie rzeczy była niedobra, jak ona łamała praworządność i tak dalej. W związku z tym, no przynajmniej w części ten wyrok no jakby jest w pewnej próżni z punktu widzenia stanu faktycznego, który obowiązuje w Polsce. Kolejna sprawa bardzo bulwersująca i to są akurat już bardziej aktualne rzeczy. To jest przede wszystkim ta część tego wyroku TSUE, która uważa, że krynicą wolności i niezależności sądownictwa jest to, żeby sędzia miał prawo kwestionować status innych sędziów. No to jest oczywiście wprowadzanie gigantycznego chaosu, jeśli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. W tej ustawie, która była przedmiotem wyroku TSUE z grudnia 2019 roku, jest mechanizm, który pozwala jakby ocenić status sędziów i w związku z tym niezawisłość i bezstronność sądów, tylko że to było skoncentrowane w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a nie, że każdy sędzia, każdy sąd może po prostu sobie dowolnie to interpretować. I kolejna rzecz jest też taka. Tutaj Trybunał Sprawiedliwości z jednej strony żąda apolityczności, bezstronności, a z drugiej strony nie zgadza się na publikowanie informacji o przynależności politycznej czy w zrzeszeniach, stowarzyszeniach czy udziału w różnych fundacjach po stronie sędziów. No wydaje mi się to być wielka sprzeczność, bo albo chcemy rzeczywiście mieć bezstronnych sędziów, ale to wtedy trzeba by było ich konsekwentnie dyscyplinować, jeśli chodzi właśnie o ten wymiar działalności politycznej. Ale przede wszystkim no, obywatele powinni wiedzieć, czy ten sędzia ma takie czy inne preferencje polityczne, taką czy inną przynależność do określonych zrzeszeń, fundacji czy innych organizacji. Wydaje mi się, że to jest też sprzeczność tego wyroku. Kolejne kuriozum to jest w ogóle cała seria, byśmy mogli powiedzieć, kuriozalnych decyzji Trybunału Sprawiedliwości. Polega na tym, że jak wiemy swego czasu, tam w 2021 roku bez wyroku bo wyrok mieliśmy dopiero 5 czerwca 2023 roku. Czyli ta decyzja sprzed 2 lat, nakładająca astronomiczną karę 1 miliona euro dziennie na Polskę za tą ustawę z 20 grudnia 2019 roku. No, pierwsza i najważniejsza rzecz. No nie ma takim, nie powinno być, tak być, że Trybunał Sprawiedliwości bez swojego wyroku wprowadza środek zapobiegawczy i to w dodatku w tak wysokiej skali. Tutaj mieliśmy wycofanie się poniekąd TSUE z własnego błędu, bo w tym właśnie ostatnim wyroku z 5 czerwca TSUE
uchyliło naliczanie kary.
Naliczanie kolejnych kar, aczkolwiek podkreślił, że te wcześniejsze, które tak jak powiedziałem, moim zdaniem no tak naprawdę bezprawnie zostały nałożone, a przynajmniej no, można mieć bardzo poważne wątpliwości, czy tu rzeczywiście nie zostało złamane prawo europejskie. Te poprzednie kary mają być egzekwowane, więc to jest jakby kolejne, byśmy powiedzieli, kuriozum. I mówiąc w skrócie, no ten wyrok troszeczkę, już pomijam te różne sprzeczności, niekonsekwencje, ale też jest przede wszystkim w pewnym duchu politycznym, czyli on się wpisuje w tą nagonkę prowadzoną wobec polskiego rządu i na naszej krajowej arenie i tej europejskiej. I niestety on tutaj w tym wypadku te wszystkie wątpliwości i sprzeczności, o których mówiłem, no może wyjaśnić ten kontekst polityczny. I niestety sędziowie tutaj pokazali, że są bardzo, sędziowie europejscy, bardzo upolitycznieni.
Tu stawiamy kropkę. Profesor Tomasz Grosse, politolog europeista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję pięknie.